Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. W kolejnym odcinku z naszego cyklu chciałbym, żebyśmy się przenieśli do października 1956 roku. Mamy równą rocznicę tych wydarzeń. Wtedy to dochodzi do tak zwanej gomułkowskiej odwilży, czyli zmiany w polskiego komunizmu, polskiego socjalizmu, czy jak to wtedy nazwiemy, odejście od stalinowskich czasów. To się zaczyna w październiku 1956 roku, ale zaczyna się tak naprawdę 3 lata wcześniej, bo zaczyna się od śmierci Stalina. Moim rozmówcą jest Krzysztof Filip z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Czy rzeczywiście to dopiero śmierć Stalina zaczyna ten proces zmiany w komunizmie także w bloku wschodnim?
Przede wszystkim śmierć Stalina rozpoczyna proces zmiany w samym Związku Sowieckim. Ta odwilż dotarła do naszego kraju niestety nieco później. Dlaczego? Bo musiało to wszystko najpierw się umocnić z samym kraju rad.
No tak, ale tutaj mamy też taką sytuację, która w tym 1953 roku właściwie trochę pod prąd wydarzeń, które dzieją się w Związku Sowieckim, bo tam, co by nie powiedzieć, co paradoksalne, dojście do władzy Berii wcale nie oznacza przykręcenia śruby. Wręcz przeciwnie, zaczyna się uruchamianie zwolnień z gułagów i różnego rodzaju takie procesy, które sugerują rzeczywistą odwilż. Także w polityce międzynarodowej zaczyna się dialog na temat Niemiec. To cała masa wątków jakby mówiących o odwilży. Tymczasem w Polsce to jest czas, kiedy represje nie słabną, a nawet do więzienia trafia prymas Wyszyński.
Można powiedzieć paradoksalnie, że śmierć Stalina wręcz opóźniła te procesy odwilżowe w Polsce. Najpierw musiały się rozstrzygnąć pewne działania w Związku Sowieckim. W Polsce właśnie akurat w tymże roku internowano prymasa Wyszyńskiego i jak na razie do żadnych zmian nie dochodziło. Głównym tego powodem był fakt, że przy władzy nadal utrzymywał się stalinista Bolesław Bierut.
Czy dla Bieruta te sygnały z Moskwy do Bieruta nie docierały? Czy on po prostu uważał, że to jest bardzo ryzykowne rozpoczynać jakikolwiek proces zmian, bo to może oznaczać, mówiąc najkrócej, tyle, że teraz on stanie się ofiarą kolejnej czystki?
Na pewno była to dla niego pewna zmiana, ponieważ zmarł jego protektor i zawsze można było się liczyć z utratą stanowiska, ale oczywiście stalinizm był nietypowym systemem i czuł się nadal mocny. Póki jego związek, że tak powiem, główną linią partii był zgodny, nie musiał się niczego obawiać, ale jak wiemy, po Berii, który okazał się, że się tak wyrażę, rasowym politykiem i zrozumiał, że pewne zmiany są niezbędne. Tutaj pan podał bardzo dobry przykład wypuszczenia tak wielu ludzi z łagrów i próbował też zliberalizować gospodarkę, oczywiście w niewielkim zakresie. To w Polsce na razie do tego nie dochodziło, wręcz zaostrzono kurs. Okazało się, że po prostu Bierut na pewne zmiany był na tym etapie historycznym odporny, ale już się to miało niedługo zmienić. To i to razie, niezależnie od niego.
No to w takim razie wróćmy do tego okresu jeszcze represji. Internowanie prymasa, ale także wciąż silny kurs represji, to nie jest jeszcze czas wypuszczania z więzień. I nagle następuje pewien przełom, czyli 1954 rok to jest moment, kiedy jednak zaczynają następować zmiany i to co ciekawe w tym pionie najważniejszym, czyli w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, jego zmiany także organizacyjne, pojawiają się też, no jakby to powiedzieć, pierwsze kozły ofiarne, czyli pokazują się ludzie, których wskazała partia jako tych, którzy będą winni błędów i wypaczeń.
No właśnie, pod tym względem tutaj rzeczywiście można wrócić do tego roku 1953, bo akurat w listopadzie Józef Światło, osławiony wicedyrektor Departamentu 10 MBP, uciekł na zachód. Ale przez pewien czas nic się nie dzieje. Cichosza. Dopiero w roku 1954 zaczyna się zmieniać rzeczywistość społeczna i polityczna w Polsce w sposób dwutorowy. W jaki sposób? Z jednej strony zaczyna oddziaływać kultura zachodnia na Polskę. Co się dzieje? Pojawia się pierwszy ilustrowany miesięcznik Dookoła Świata. I tutaj młodzież zaczyna się w tym zaczytywać. Sam Tyrmand w swoim dzienniku pisze, że pojawia się taka publikacja i ludzie są zainteresowani. Sam zresztą otrzymał stamtąd propozycję, ale jej nie przyjął, a i dobrze zrobił, ponieważ wyszła sprawa jeszcze lepsza, o czym za chwilę. A druga rzecz to właśnie ta ucieczka Józefa Światły, co skutkowało rozpoczętymi we wrześniu 1954 roku jego słynnymi audycjami na falach Radia Wolna Europa, gdzie demaskował przed słuchaczami kulisy działania bezprawnego, można powiedzieć, wręcz zbrodniczego, nie bójmy się tego słowa, na pewno zbrodniczego, działania partii i bezpieki, bo to były ludzkie istnienia i on to demaskował. Paradoksalnie ten sam człowiek, który był silnie umocowany w tym całym systemie, w aparacie
represji.
No tak,
uczestniczył w najważniejszych akcjach bezpieki, no między innymi zajmował się aresztowaniem Władysława Gomułki, który jest tym no, wielkim nieobecnym, czyli byłym pierwszym sekretarzem PPR, który znajduje się teraz w więzieniu i którego zwolennicy wciąż mogą czuć się zagrożeni, no bo wciąż trwają śledztwa, które mają powiedzieć, że byli zdrajcami ojczyzny i być może doprowadzić do takiej samej sytuacji, jak w niektórych krajach bloku wschodniego, czyli do egzekucji tych przywódców, których uznano za zdrajców. W Polsce jednak do tego nie dochodzi. Wręcz przeciwnie, te audycje Światły pokazują pęknięcia w aparacie, pokazują to, że nie wszyscy i we wszystkich okolicznościach kierują się jedną myślą, ale też pokazują ogromne nadużycia tego aparatu, także takie kryminalne, o których mówi Światło i które stanowią jakiś taki rzeczywiście zaczyn tego wszystkiego, co zaczyna się dziać. No między nami mówiąc, porachunków między poszczególnymi grupami. Czy wtedy już zaczyna się zarysowywać podział na jakieś grupy w aparacie partyjnym?
Najpierw należy sobie zdać sprawę z jednego prostego faktu, że paradoksalnie to, że Gomułka przetrwał, to było tak naprawdę niebezpieczeństwo dla Bieruta. A dlaczego przetrwał Gomułka? Ponieważ Stalin tego chciał. To była jego dewiza bezpieczeństwa, to był jego sposób nacisku na Bieruta. Czy wyłom w partii się tworzył? Oczywiście, że część działaczy partyjnych nie zgadzała się z tą polityką, ale albo raczej ze skutkami tej polityki, ponieważ system stalinowski był nieefektywny. Gospodarka znajdowała się w coraz gorszym stanie i działacze polityczni zastanawiali się, jak zaradzić tym trudnym warunkom gospodarczym, a jednocześnie utrzymać komunizm w Polsce.
Swoją władzę tak naprawdę.
I przetrwać po prostu. I ich różnił nie cel, ale sposób przeprowadzenia takiej operacji, która w gruncie rzeczy udała się.
Ja myślę, że za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i wtedy porozmawiamy no, o tym, co jest jakby pierwszym znakiem odwilży, czyli o zmianach w aparacie bezpieczeństwa, a potem porozmawiamy o tym, jak doszło do tego, że Władysław Gomułka stał się tym liderem politycznym, który w październiku 1956 roku jest symbolem właśnie zmiany i odwilży, choć no, tak naprawdę niewiele na to wcześniej wskazywało.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Przypominam, że słuchacie Państwo audycji Co za historia. Moim gościem jest Krzysztof Filip z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Rozmawiamy dziś o odwilży 56 roku. Zaczęliśmy mówić o tym wydarzeniach, które bezpośrednio następują po śmierci Stalina i o tym, że w Polsce odwilż postępuje ze sporym opóźnieniem. No ale jednak w którymś momencie dochodzi do pierwszych zatrzymań i do zmian w aparacie bezpieczeństwa. Czy to jest bezpośredni skutek tego, o czym żeśmy wspomnieli, czyli audycji Światły w Wolnej Europie?
Bez wątpienia tak, ponieważ słuchacze byli zszokowani i działacze partyjni wysokiego szczebla już dłużej nie mogli ukrywać prawdy przed słuchaczami. To jest może za mocne słowo, za mocne zdanie, ponieważ wiadomo było, że nikomu nie powiedzą prawdy, ale to, co dowiedzieli się słuchacze, przepraszam, z audycji Światły, było po prostu tak drastyczne, że musiało się coś zmienić. Znaczy, sytuacja była groźna.
Nikt się nie przyznawał, że słuchał Wolnej Europy, ale wszyscy wiedzieli, że wszyscy wiedzą.
To jest właśnie ten paradoks i przede wszystkim też sami politycy komunistyczni słuchali Radia Wolna Europa, żeby wiedzieli, czego nie powinni słuchać ludzie, którymi rządzili. Tak czy inaczej, zgadzam się z tym, że bezpośrednią przyczyną tych zmian w aparacie represji były audycje Światły. I właśnie teraz przejdźmy może do skutków. W grudniu 1954 zadecydowano o zwolnieniu z aresztu Gomułki. I wydarzenia szybko poszły własnym torem. Zdecydowano się na krytykę zarówno aparatu bezpieczeństwa. Mówiono wręcz o wyrośnięciu aparatu bezpieczeństwa ponad partię, czyli próbowano zatuszować to, że decydentem byli dygnitarze partyjni, a wykonawcami bezpieka. Raczej właśnie próbowano zrzucić winę na tak zwanych kozów ofiarnych. I tymi kozami ofiarnymi między innymi mieli być minister Radkiewicz, który został ministrem państwowych gospodarstw rolnych, więc powiedzmy, to była naprawdę duża degradacja tego człowieka. Postanowiono aresztować głównych aparatczyków, między innymi szefa dotychczasowego Światły, czyli Anatola Fejgina, dyrektora Departamentu 10, czy Romana Romkowskiego, wiceministra Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W tym aspekcie można powiedzieć, że Radkiewicz i tak miękko wylądował. Wkrótce miały nastąpić już te wszystkie przemiany. Między innymi doszło do likwidacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W jego miejsce uszczuplony personalnie został utworzony Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. I na naszym terenie z Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku powstał Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku. No i oczywiście podległe mu różne jednostki.
Czy to oznaczało także zmianę polityczną? Czyli mówiąc najkrócej, czy partia odzyskała bezpośredni wpływ na to, mówiąc najkrócej, kogo się zwalnia, a kogo się aresztuje, a nie była to taka sytuacja, w której no, towarzysze z bezpieczeństwa tak naprawdę mogli decydować o tym, no, jakie są najbardziej ważne decyzje poprzez właśnie to, że to oni zwalniają i oni aresztują.
Przede wszystkim sama weryfikacja personalna aparatu bezpieczeństwa, chociażby aresztowanie głównych decydentów, pozwoliło odzyskać partii kontrolę, chociaż tak naprawdę nigdy nie straciła. Chodzi o to, że zrozumieć w tej historii to, że partia po prostu tylko próbowała zrzucić winę na bezpiekę, która była wykonawcą jej poleceń. A jeżeli tutaj akurat ktoś był silniejszy lub słabszy, to również wynikało to z polityki stalinowskiej, również z tego, kto z kim trzymał, kto był bardziej posłuszny, a Bierut, tak naprawdę Bierut był decydentem, ale on też otrzymywał rozkazy z Moskwy. Ważne jest to, że po prostu w 1955 dokonano szerokiej reorganizacji i weryfikacji aparatu bezpieczeństwa i co jeszcze moim zdaniem dużo ważniejsze, reorganizacji aparatu sądowniczego. Zlikwidowano osławione wojskowe sądy rejonowe, które, jak wiemy, wydawały drastyczne, zbrodnicze wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, która przecież wtedy tak naprawdę była państwem podległym Stalinowi.
No tak, ale najważniejsze tak naprawdę dla zwykłych ludzi było to, że w tym 55 i 56 roku nie wykonuje się już tych dramatycznych wyroków śmierci na polskich patriotów i też zaczyna się bardzo powolny proces zwalniania ich z więzień. Na razie jeszcze to nie są amnestie, ale zaczynają się pierwsze osoby wychodzące z więzień. To tak naprawdę już wiosną 56 roku ten proces zaczyna mieć taki, bym chciał, charakter dość jawny, że te osoby zaczynają wychodzić.
Maj 55 roku, kiedy dokonano tych zmian, dodajmy, że na przykład sąd wojewódzki powstał w Gdańsku i tak dalej, nie oznaczał jakiejś totalnej zmiany nastawienia wobec bohaterów, wobec patriotów. Na to musieliśmy czekać jeszcze rok. Rok musiał minąć, zanim można było zrozumieć, jak uratować system przez samych komunistów, ponieważ dla ludzi, nie oszukujmy się, liczyła się przede wszystkim stopa życiowa i pewna niezależność, bo nie było o tym, nikt nie mógł o tym zamarzyć, że będzie można uniezależnić się od Moskwy. Poza tym jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na inny, niesłychanie ważny aspekt. Na wiosnę 1955 roku ukazuje się słynna powieść Ilii Ehrenburga Odwilż. Od niej to właśnie, która tak naprawdę nie była jakimś wybitnym dziełem, tylko tak naprawdę romansem łamiącym konwenanse pisarzy w sprawie
realizmu.
Człowieka sowieckiego.
Właśnie.
Wręcz, bo raczej Sowieci nie nastawiali się na pokazanie uczuciowości, a raczej wypełniania norm i zadań partyjnych w celu budowania socjalizmu. Tutaj trochę to się zmienia. Sama powieść nie jest demaskatorska politycznie, ponieważ ukazywały się w różnych czasopismach już informacje o tych wszystkich takich strasznych wydarzeniach tak naprawdę, ale ona bardziej, mniej lub bardziej tylko wspomina wręcz o tych
No tak, ale stała się pewnym symbolem, no i dała symbolem. Tytuł im. Tak naprawdę mamy do czynienia z Odwilżą. No ale przypomnijmy, że tak naprawdę to wszystko nabiera tempa w zimie i w wiosną 56 roku. W Moskwie dochodzi do 20 zjazdu, na którym ujawnione zostają zbrodnie stalinowskie. Pojawia się tajny referat Chruszczowa, który dość szybko przenika do opinii publicznej, także w Polsce. Duża część aparatu partyjnego się z nim zapoznaje. No i też z tej Moskwy w marcu 56 roku nie wraca już żywy Bolesław Bierut, czyli Polska traci swojego Stalina. No i właściwie wszystko może ruszyć.
I to jest właśnie ciekawe, że jeszcze w tym momencie widzimy, jak wielka jest kontrola Chruszczowa nad przebiegiem wydarzeń. Ponieważ, przypomnijmy, to Chruszczow rozpropagował powieść Ilii Ehrenburga. On też niejako jest tym symbolem. On zezwala na te poważniejsze wydarzenia i on wreszcie daje cichą zgodę na to, żeby ten referat szybko przestał być tajny. I tu się okazuje, że miesiąc później ten stalinista umiera, prawda? I jestem też zdania, było już wiele o tym mówione, że ucieczka światły również mogła nie być przypadkowa, ponieważ naprawdę tak wysokiego szczebla dygnitarz, to taka ucieczka jeszcze na zachód, to nie mogła być przypadkowa sprawa. Więc tutaj czuć tą rękę Chruszczowa cały czas, który tak jak zawsze bywa, chciał mieć swoich ludzi już, a Bierut na pewno nie był jego człowiekiem. On był człowiekiem Stalina, ale nie oszukujmy się, i Chruszczow był człowiekiem Stalina. I ta zmiana, która miała nastąpić w wyniku ogłoszenia tego referatu, który również był forsowany, a raczej przedstawiany na zebraniach, tutaj również na naszym terenie i partyjnym, i okazuje się, że również bezpartyjnym, miała polegać na tym, żeby w sposób kontrolowany dawkować odpowiednie informacje ludności, żeby ona się po prostu nie zbuntowała. To był tak, nie zbuntowała. Chodzi o to, żeby tę ewentualną rewolucję można było kontrolować poprzez systemy partyjne. A że zmarł Bierut, wielu ludzi trawiły pogłoski, że po prostu Bierut zmarł śmiercią nienaturalną. Jak było naprawdę, jak to było tego 12 marca, trudno powiedzieć. Tak czy inaczej już
te plotki jeszcze z całą pewnością podkręcały, jakby to powiedzieć, atmosferę przemiany.
Zgadza
się. Myślę, że to z całą pewnością ciekawe. Ja myślę, że za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i porozmawiamy też już o przebiegu wydarzeń, które następują w Polsce w 56 roku. Porozmawiamy też dużo o tym, co dzieje się wtedy w Gdańsku i na Wybrzeżu, bo myślę, że to bardzo ciekawy aspekt tych wydarzeń. Przypominam, że Krzysztof Filip z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku jest moim rozmówcą. Za chwilę wracamy do rozmowy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Przypominam, że dziś rozmawiamy o wydarzeniach października 1956 roku. Krzysztof Filip z Instytutu Pamięci Narodowej jest moim gościem. Mówiliśmy o śmierci Bieruta, o tym wszystkim, co dzieje się wiosną 1956 roku. No ale pojawia się pewne wydarzenie, które jakby zaprzecza temu wszystkiemu, co do tej pory mogliśmy sądzić. Temu, że wszystko idzie ku jakiejś odwilży i przemianie. Dlatego, że w czerwcu 1956 roku dochodzi do tak zwanych wydarzeń poznańskich, czyli do masakry robotników, którzy protestowali w Poznaniu. Czy to było wydarzenie, które mogło zmienić kurs wydarzeń? mogło zmienić tempo odwilży? Czy też właściwie już wszystkie decyzje zostały podjęte i te wydarzenia mogły być tylko wykorzystane dodatkowo, aby no, utorować drogę Gomułce do władzy?
Wydaje mi się, że te wydarzenia na pewno przyspieszyły odwilż w Polsce i unaoczniły dygnitarzom partyjnym, decydentom, jak wielką niepopularnością przede wszystkim cieszyły się działania aparatu bezpieczeństwa. Okazuje się, że po prostu społeczeństwo nie zgadzało się również na dalsze pogarszanie się, co jest oczywiste, poziomu gospodarczego, ale przede wszystkim poprzez oszustwa podatkowe, bo jeżeli dobrze prześledzimy w ogóle to, co się działo w Poznaniu przez lata 53 do 56, zauważymy jedną prawidłowość, że przedstawiciele ZISPO poznańskiego cały czas starali się interweniować u różnych władz o to, ażeby ta sytuacja bytowa robotników się polepszyła. I z tej sytuacji gospodarczej, między innymi takiego przestępczego naliczania podatku od wynagrodzeń, nie udało się poprawić. I od tego robotnicy przeszli od słowa do czynów, ponieważ przede wszystkim 28 czerwca władze wojewódzkie nie chciały z nimi tak naprawdę rozmawiać i naprawdę musiało dojść do tego buntu, a on się przekształcił w bunt wręcz antykomunistyczny, wręcz takim ostrzu bardzo antysowieckim. Doszło do strzelaniny między manifestantami a UBK-ami. Najgorsze jest to, że po prostu zostało powstanie poznańskie, bo teraz tak myślę powinniśmy mówić, krwawo stłumione przez wojsko, ale jeszcze 30 czerwca dały się słyszeć w Poznaniu strzały. Zginęło 59 osób, z najnowszych szacunków tak wynika, no i ponad 500 osób rannych, nie mówiąc już o osobach aresztowanych, no i o głośnych procesach. Jeszcze tylko chciałbym nawiązać do dwóch spraw. To, o czym pan wspomniał wcześniej, a co jest bardzo ważne, w kwietniu 56 roku nastąpiła amnestia dla więźniów politycznych, co było niesłychanie ważne. Po wielu latach społeczności lokalne zauważyły wśród siebie nagle osoby, które powróciły, dawnych bohaterów, a oni nagle są. I to się zmienia również ta mentalność społeczna. I druga ważna rzecz, działalność tak zwanych czasopism odwilżowych. Tutaj na terenie kraju najważniejszym było bez wątpienia Po prostu. To było tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie można było mówić o takich sprawach, które były passé, czyli choćby o sprawach takich, które się nie zgadzały z socrealizmem, czy wręcz o przestępczości, czy chuliganerce. I u nas już w tym okresie po amnestii na terenie województwa gdańskiego zaczęto pracować nad utworzeniem takiego gdańskiego Po prostu. I w ten sposób powstały kontrasty.
No właśnie, no to w takim razie, jeśli zaczęto śmielej mówić o rzeczywistości i nie traktować jej na modłę poprzednich lat jako zawsze pozytywnej, to czy ludzie odnajdywali się wśród tych prawdziwych słów na temat tej rzeczywistości i czy to mogło rzeczywiście jeszcze ich skłonić do dalszej, nie wiem, walki o coś, czy starań o coś, czy też zadowalali się tym, że rzeczywistość pomału zmienia się w taki sposób, że ten rozbrat pomiędzy tak zwaną oficjalną wersją, a tym, co widzą własnymi oczami, się zmniejsza?
Oczywiście, że ludność nie zadowalała się tym, tylko przede wszystkim to pokazuje sama poczytność kontrastów i same też tematy, które były przez te kontrasty pokazywane. To nie tylko tematy takie głośne i nośne w społeczeństwie jak Gryf Pomorski na naszym terenie, Izabeli Trojanowskiej, czy sprawa tak zwanych autochtonów, czyli krzywdząco nazywanej ludności miejscowej przez komunistów. Nie oszukujmy się, Kaszubi i Kociewiacy byli bardzo źle traktowani, nie mówiąc o mieszkańcach Gdańska. I to mogło się zmienić. Nagle w 56 słychać język niemiecki na ulicach Gdańska chociażby. I dodajmy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Literatura dotąd nie nadążała do 55 roku za czytelnikiem, ponieważ miano iść za partią. I co się okazywało? Ludzie bojkotowali tak naprawdę tę literaturę taką stachanowską, socrealistyczną, a raczej woleli czytać prace takie jak Trendowata. Stąd też ten wielki sukces Odwilży Ehrenburga, Złego Tyrmanda, czy chociażby poematu dla dorosłych Warzyka, który był takim potężnym wyłomem. Kiedy sobie przypomnę lekturę tego poematu, jestem wciąż jednak wstrząśnięty. Bo to, jak na ten 55 rok, a tutaj już mówimy wręcz o 56, to było coś niezwykłego. I ludzie po prostu przestali słuchać tych zaklinaczy rzeczywistości, bo wiedzieli, że to nie jest prawda po prostu.
No dobrze, to w takim razie popatrzmy na ten, na ten październik. Jak on wyglądał w Warszawie, jak on wyglądał w Gdańsku? Nagle okazuje się, że to wszystko nabiera jakiegoś wielkiego tempa. 15 października 56 roku biuro polityczne obradujące już z Gomułką decyduje o wybraniu nowego biura politycznego. Do Rosji de facto zostaje odesłany Konstanty Rokossowski. To oczywiście nie jest takie proste. Tutaj też pojawia się taki moment, w którym Polska mogła pójść tą drogą, którą poszły też Węgry, czyli tego, że jednak okaże się, że tempo z kolei zmian, które do tej pory w Polsce było wolniejsze niż w Związku Radzieckim, będzie na tyle szybkie, że Związek Radziecki uzna, że tym razem nie może pozostać obojętny i podobnie jak na Węgrzech mogło to się zamienić w taką rewoltę, która doprowadzi do interwencji.
Ja myślę, że istniało takie niebezpieczeństwo, ale musimy pamiętać, że powstanie poznańskie, dlaczego do tego nawiązuję, stanowiło obopólne ostrzeżenie społeczeństwa do władz, że na pewną drogę nie pozwolimy i władz do społeczeństwa, że my też. I kiedy 19 października wylądował Chruszczow wraz z marszałkiem Iwanem Koniewem, głównodowodzącym wojsk Układu Warszawskiego w Warszawie, to Gomułka i inni decydenci postanowili, wiedzieli, że muszą się dogadać, ponieważ oni z jednej strony pragnęli tej polskiej drogi do socjalizmu, przede wszystkim tego pragnął Gomułka, nie oszukujmy się, ale z drugiej strony obawiali się tej interwencji militarnej. Zauważmy, że trwały ruchy armii radzieckiej i oczywiście na Redzie pojawiły się okręty wojenne, sowieckiej marynarki wojennej, między innymi pancernik Żdanów. I obawiano się rzeczywiście tej militarnej akcji, ale się dogadano. Powiedziano po prostu, że te zmiany personalne, z którymi nie do końca się Chruszczow zgadzał, nie wpłyną na fakt tego, że socjalizm, komunizm nadal będzie w Polsce istniał i oczywiście będzie podległość wobec Moskwy. Dogadali się, delegacja wyjechała, militarnej interwencji nie było, ale zniszczenia na przykład dróg były potężne.
No tak, ale to w takim razie wróćmy do tego, co dzieje się w społeczeństwie. To przypomnijmy tą wielką demonstrację 24 października, kiedy to Gomułka znajduje się przed pałacem w, jeszcze chwilę, że tak powiem, imienia Stalina i tam przemawia do tysięcy Polaków. No mówiono, że to największe zgromadzenie do czasu przybycia papieża do Polski. Wielkie nadzieje z tym związane. Czy to jest tak, że na Pomorzu też widać te wielkie nadzieje związane z powrotem Gomułki do władzy? Czy też może z Odwilżą?
Ja myślę, że i z tym, i z tym. Dlaczego? Ponieważ już te nadzieje zaczęły rodzić się po Poznaniu. Robotnicy grozili decydentom, zrobimy wam drugi Poznań. Tutaj na naszym terenie doszło do takich tendencji strajkowych, ale one nie wybuchły. Ale ludzie wiedzieli też jeszcze jedno. Trzymał się twardo na swoim stanowisku pierwszy sekretarz KWPZPR, Jan Trusz, taki betonowy gość, który nie wierzył w reformy i on zabronił manifestacji poparcia dla Gomułki, bo trzeba wiedzieć, że już w czasie 8 plenum zaczęły się w Polsce manifestacje poparcia dla nowego pierwszego sekretarza, jakim został Gomułka, co było niesłychanie ważne również dla jego programu, który ogłosił, czyli polskiej drogi dla socjalizmu, likwidacji tak naprawdę tych kołchozów i samorządu robotniczego. To były te główne sprawy i na wybrzeżu również był ogromny rozgłos Gomułki i ogromne poparcie, ale Trusz nie pozwalał na wiecowanie, ale kiedy już było wiadomo, że Gomułka wygrał, został tym szefem i jego ludzie zostali w biurze politycznym, również w poniedziałek, 22 października rozpoczęły się wielkie manifestacje i nie wiem, czy wszystkim słuchaczom o tym wiadomo, przed samą Politechniką Gdańską mogło nawet wtedy manifestować około 30 tysięcy ludzi, a następnego dnia może nawet więcej, ponieważ jest jeszcze jedna sprawa. Wybrano 22 delegację do Gomułki. Razem miała pojechać z rezolucją, czyli głównymi wnioskami. I proszę sobie wyobrazić, że bezpieka postanowiła zamknąć jednego z delegatów. To był Mieczysław Róg i on ostrzeżony przez swoich kierowców i zamelinowany, że się tak wyrażę, w Kwizynie, zniknął. I następnego dnia, kiedy już gazety wydrukowały skład delegacji, okazało się, że gościa nie ma. Kto pojedzie do Warszawy? I wyobraźcie sobie państwo, że wybuchł kolejny wiec, wielka manifestacja i rad nie rad, bezpieka musiała odpuścić, a Róg powrócił. I wyjechała ta delegacja do Gomułki, który po wyjściu z tego wielkiego wiecu, o którym pan mówił, spotkał się z nimi. To była bardzo miła, serdeczna rozmowa, która unaoczniła im, że dojdzie do pewnych reform, ale planem Gomułki nie były same reformy, tylko utrzymanie władzy, trochę zliberalizowanej i zatrzymanie tego pociągu, którym była Odwilż, na peronie, który bym nazwał upadek stalinizmu w Polsce. I tak też oni, powróciwszy do Gdańska, następnego dnia przekazali, a delegacją kierował profesor Jerzy Rutecki z Politechniki Gdańskiej. O tym warto pamiętać.
No właśnie, to teraz popatrzmy troszeczkę na to już z takiej perspektywy dalszej. Powiedzieliśmy, że właściwie już w trakcie Odwilży widać, że to topnienie jest przez samego Gomułkę zatrzymywane, że on się boi. Pierw się boi dlatego, że jest ten Chruszczow i jest ta Armia Czerwona, no ale też po drugie on sam tak naprawdę nie jest przecież jakimś bardzo liberalnym politykiem. Przypomnijmy, że jest to człowiek, który ma na sumieniu to wszystko, co robił jako pierwszy sekretarz w tych latach 40. Człowiek zdeklarowany w swoich poglądach, który co prawda uważa wiele działań Bieruta za błąd, ale taki błąd taktyczny. No przypomnijmy właśnie kwestię polityki rolnej, czyli tej polityki pegeryzacji Polski, która różniła Gomułkę i Bieruta przez te wszystkie lata. No ale z drugiej strony jest to człowiek, który z całą pewnością pragnie zachować no, omnipotencję partii, a właściwie przede wszystkim omnipotencję siebie jako pierwszego sekretarza.
Trzeba pamiętać, że Gomułka wygrał nie tylko dzięki swojemu rozgłosowi i programowi, ale też, o czym pan wcześniej słusznie zauważył, dzięki temu podziałowi partyjnemu. Partyjniacy upatrywali w nim męża opatrznościowego, tak jak i ludzie, i wygrali Puławianie, zwolennicy ograniczanych reform, a przegrali na to Lińczycy. I po prostu Gomułka zaczął powstrzymywać później te reformy z prostej przyczyny. Był najpierw dogadany ze Związkiem Sowieckim, z Chruszczowem, a po drugie przecież nie było celem obalenie komunizmu. Kto wie, co by mogło się zdarzyć. Mogło dojść do rzeczywistej interwencji, tak jak na Węgrzech, gdzie Sowieci zamordowali 20 tysięcy ludzi, a dalsze 200 tysięcy uciekło na Zachód. Albo mogło dojść do obalenia, nie wiem, wojny z samymi na przykład jednostkami wewnątrz Ludowego Wojska Polskiego. Mogło się wiele zdarzyć. Ale na pewno upadek stalinizmu w Polsce pozwolił na pewną liberalizację wewnątrz samego systemu. Chociażby to, że na pewien czas dogadano się z Kościołem. Zwolniono prymasa Wyszyńskiego z internowania. Pozwolono na ograniczoną działalność na przykład KIK-ów, na pewną działalność taką większą, liberalniejszą tych takich przystawek partyjnych i co najważniejsze, Armia Radziecka wreszcie miała powiedzmy jakąś podstawę prawną, dla nas oczywiście nieakceptowalną, ale wcześniej ona całkowicie nielegalnie przebywała. Gomułka doprowadził do tego, że w Moskwie dogadał się z Sowietami, byliśmy nadal zależni, ale przynajmniej wiedzieliśmy, dlaczego ta Armia Radziecka u nas stoi, bo jest na papierze.
No tak, to prawda, ale też warto podkreślić, że uwolniony z więzienia prymas Stefan Wyszyński zaangażował się w takie stabilizowanie tej sytuacji. To jest moim zdaniem ten taki moment, kiedy na krótki czas dochodzi do takiego taktycznego sojuszu pomiędzy polskim kościołem, który się jednoczy, czyli ten kościołem, który przed chwilą jeszcze był dzielony na ten patriotyczny i ten niepatriotyczny, który się na powrót jednoczy pod przywództwem prymasa Wyszyńskiego, a jednak Gomułką co do tego, że dochodzi do jakiejś przemiany, ale bez destabilizacji.
No właśnie, przede wszystkim głównym celem Wyszyńskiego była stabilizacja tej liberalizacji życia społeczno-politycznego w kraju. On upatrywał, też widział też pewne zmiany dobre dla ludzi, a też głównym celem Gomułki było podniesienie stopy bytowej. I dodajmy jeszcze jedno, Gomułka chciał wygrać wybory i chciał pokazać, że w ramach tej niby demokratyzacji te nowe otwarcie, ponieważ sprzeciwienie się Chruszczowowi i powrót jakby z więzienia stalinowskiego, ale nie można tego porównywać z takimi prawdziwymi bohaterami, uczyniło Gomułkę bardzo popularnym i dało mu pewien taki margines duży zaufania wśród ludzi. I on, co prawda, to wkrótce sprzeniewierzył, ale również chciał, żeby ta sytuacja się unormowała, ale już doszło do tego, że w czasie wyborów do Sejmu, które nastąpiły w styczniu, zaczął już nawoływać do
głosowania bez skreśleń.
Bez skreśleń słynnego. I miał poparcie Kościoła w tych wyborach, bo oni chcieli właśnie duchowni, żeby pójść na wybory i mało tego, nawet Radio Wolna Europa nie przeszkadzało w tym, ponieważ już nie cieszono się tak naprawdę z pewnej liberalizacji systemu. To było dostrzegalne również za granicą, a jednocześnie obawiano się takiej ewentualnej właśnie agresji sowieckiej.
No tak, no ale też pamiętajmy o
która była bardzo, no, widać jak groźna.
To prawda, po doświadczeniach węgierskich z całą pewnością zaczęto w znacznie większym stopniu doceniać ten kształt polskich przemian i tej odwilży gomułkowskiej. No też trzeba powiedzieć o bardzo takiej oczywistej zupełnie sytuacji. Z więzień w tych latach 55-57 wypuszczono 35 tysięcy więźniów. W większości więźniów, którzy byli weteranami albo Armii Krajowej, albo Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, albo w ogóle ludzi represjonowanych za to, co robili zaraz po wprowadzeniu w Polsce rządów komunistycznych. Ożywiono też proces powrotu do Polski Polaków, którzy znaleźli się w głębi Związku Radzieckiego, co też jest taką oczywistą i moim zdaniem bardzo ważną wartością tej gomułkowskiej odwilży. No i wreszcie, no, przede wszystkim zerwano w tej sferze kultury z tymi normami socrealizmu, co zaowocowało ogromnymi przemianami w życiu kulturalnym. No teraz po śmierci Andrzeja Wajdy warto podkreślić, że to wszystko, co działo się w polskim kinie po 56 roku, właściwie tuż po tym 56 roku, nie byłoby możliwe bez wprowadzenia tych nowych zasad funkcjonowania polskiej kultury. Myślę, że to bardzo ciekawe wydarzenie, o którym często się nie pamięta, a którego równą rocznicę właśnie w tych dniach obchodzimy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Przypominam, że Krzysztof Filip z Instytutu Pamięci Narodowej był moim gościem. Rozmawialiśmy o wydarzeniach z października 56 roku.